Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
To te dziadki, ani ładne.
Witamy w pierwszej odsłonie naszego świątecznego spotkania w serii podcastowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Ze mną dzisiaj w studiu pani Justyna Laskowska-Otwinowska i Małgorzata Kunecka. I spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o ozdobach świątecznych.
Zgadza się,
witamy.
Nasi słuchacze słuchają tej rozmowy dopiero od kilku chwil, ale my już tutaj kilkoma uwagami się wymieniliśmy. Faktycznie tych ozdób jest bardzo dużo i mam nadzieję, że przynajmniej przez te najważniejsze uda nam się przebrnąć. To ja może zacznę tak od razu, bez wprowadzania w temat, od rzeczy, która mnie zastanawia już od dłuższego czasu. To znaczy, dlaczego świąteczne bombki mają nazwę bombki, skoro przecież wcale nie wybuchają?
Nie wszędzie mają tą nazwę, chociaż to jest rzeczywiście najpopularniejsza. No jak upadnie taka szklana, prawdziwa bombka, to prawie, że można powiedzieć, że wybucha. Bombki to jest rzeczywiście taka nazwa chyba, która w całej Polsce się przyjęła oficjalnie, o może tak.
Znaczy ona była w centralnej Polsce przyjęta, a potem jakoś się rozpowszechniła.
Tak, chodzi mi, że tak jak na przykład zestaw, komplet bombek nazywa się bombki. Ale na przykład Galicja jednak używa nazwy bańki i to chyba do dzisiaj.
Tak, ja to moja rodzina galicyjska, więc kojarzę nazwę bańki i czasem właśnie z automatu mówię bańki na choinkę.
Bańki są bardziej logiczne, no bo w środku powietrze i ta cieniutka powłoka
trochę jak bańki medlane. I sugeruje taką okrągłość kształtu faktycznie bańka.
No i jeszcze okrągłość sugeruje jeszcze jedna nazwa, która chyba już trochę wychodzi z użycia, ale ona była popularna w dawnym zaborze pruskim właśnie, czyli kugle, czyli z niemieckiego kulki.
No to ciekawe, bo ja właśnie z tego zaboru jestem, a ani razu nie słyszałam
Śląsk
tej nazwy.
Bardziej mi się wydaje, że te kugle gdzieś tam.
Skoro mamy różnice w nazwach w Polsce, to mamy też jakieś takie tendencje regionalne co do kształtów, czy jednak ten okrągły kształt raczej będzie nam dominować?
Teraz to już chyba nie będzie dominować, ale w samych już tych bombkach szklanych to regionalizmu bym się nie doszukiwała. Pierwsze na pewno były okrągłe, bo one były tak naprawdę początkowo takim ubocznym produktem w hutach szkła. Historia o początkach bombki szklanej ma w sobie coś z legendy. Mówi o tym, że pierwsze bombki zostały wykonane w 1840 roku w niemieckim mieście Lauscha przez hutnika szkła, który według tej legendy nie mógł sobie pozwolić na przeróżne ozdoby z papieru, czy jabłka, czy ciastka, żeby ozdobić choinkę w domu. Wobec tego po godzinach gdzieś tam na lewo wydmuchał takie szklane kule, żeby w domu ta choinka jednak była ozdobiona. No i ten pomysł spodobał się na tyle, że była to taka dodatkowa produkcja i ta huta Lauscha do dzisiaj zresztą działa i produkuje bombki i przez wiele lat była liderem w produkcji bombek. One do dzisiaj są uznawane za takie bardziej luksusowe i z wyższej półki.
Co ciekawe, w Polsce istniał ruch przeciw bombkom. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego w okresie międzywojennym wspierało modę na nasze tradycyjne ozdoby, te z papieru, ze słomy i nawet produkowali wzorniki. Natomiast o tych szklanych bombkach, które zaczęły napływać z Niemiec, mówiono norymberszczyzna. Co nie wiem, dlaczego norymberszczyzna, skoro ta huta, o której pani Małgosia wspomniała, to obszar Turyngii. No ale w Polsce mówiono z pogardą norymberszczyzna.
Bo chyba później rzeczywiście w Niemczech powstało sporo tych wytwórni. Istniała nawet pod koniec XIX wieku taka szkoła, nie wiem, może nazwać to bombkarstwa, która uczyła zdobienia bombek. I one rzeczywiście do nas przybyły z Niemiec i chyba jeszcze w tym okresie przed I wojną światową, czyli jeszcze zaborów, to było traktowane jako taki wyraz złego gustu, że niemieckie ozdoby wieszamy na tej choince.
Na polskich choinkach. A te z Jablonec, czyli czeskie, też były
w opa? A tam to właśnie podobno bardziej były produkowane takie bombki, które były używane do ozdób, do tych wianków, do korali, bo bombka to nie tylko bombka choinkowa, ale przecież mamy też w ludowych strojach sporo tych bombeczek.
Nawet korale.
Korale, dętki.
Dętki, tak.
No właśnie. No ale wracając do bombki choinkowej, to one były poza wszystkim też bardzo drogie, bo nawet w domach bogatych, gdzie sobie pozwalano już w okresie międzywojennym na zakup tych bombek, to nie było tak, że cała choinka jest wywieszona bombkami, tylko to było coś na tej choince najbardziej luksusowego. Oprócz tego wieszano i słodycze i inne rzeczy.
No właśnie, bo wspominałaś przed chwilą, że ta bombka została wynaleziona dlatego, że jej twórca nie mógł sobie pozwolić na ozdoby takie jak jabłka czy ciastka. Ja sobie wyobrażam, że to szkło, zwłaszcza w jego czasach, no, musiało być jednak dość drogim materiałem.
No tak, ale tak jak wspomniałam, on po godzinach w pracy z jakichś odrzutów pokątnie. Gdzieś na lewo, pokątnie wykonał. Natomiast kiedy zaczęto to wprowadzać już do produkcji, sprzedawać, okazało się, że jednak szkło właśnie było drogie i bombki, które dość szybko w ogóle te właśnie z huty Lausza trafiły za ocean do Stanów Zjednoczonych, bo też pod koniec XIX wieku, to tutaj się doczytałam, że one w 1880 roku, taki komplet bombek, nie wiem niestety ilu, ale kosztował $25, co gdybyśmy sobie przeliczyli na dzisiejsze realia, to byłoby to prawie $600. No to jednak jest rzeczywiście cena taka zaporowa, myślę, dla wielu.
A jeszcze trzeba doliczyć ryzyko stłuczenia w transporcie.
No właśnie.
Czyli wychodzi nam na to, że ta bombka to jednak materiał luksusowy był. Dzisiaj
no
się wydaje, przynajmniej mi, że tam na każdej choince te bombki zawisnąć muszą, ale kiedyś, no właśnie, jakie to zdoby mogły być na choince sprzed bombek?
Spożywcze.
Tak, orzeszki malowane na złoty kolor, takie cukiereczki w kształcie laski świętego Mikołaja. Pamiętam ze swojego dzieciństwa, że zawsze, ale to zawsze próbowałam, i był to dla mnie potworny zawód, że to jest takie niesmaczne.
Sam cukier
i to jeszcze tak nawet nieperfumowany. A tak ładnie wyglądały, więc...
Dużo takich naturalnych też ozdób, szyszki malowane na różne kolory, na złoto, srebrno przede wszystkim. Te pierwsze, bo w ogóle choinka dosyć późno się pojawiła w Polsce i też na początku, ona też przyszła z Niemiec, też przyszła z ewangelikami do zaboru pruskiego.
To mnie właśnie też zaintrygowało, że przed chwilą słyszeliśmy, że te złe ozdoby były określane mianem niemieckich, a przecież sama choinka też jest niemiecka.
No dokładnie i ona też początkowo, jak wiele nowości, była głównie przyjmowana w tych bardziej postępowych częściach społeczeństwa, czyli wśród mieszczaństwa. Później dopiero ziemiaństwo jako bardziej takie konserwatywne ją przejęło i do domów chłopskich trafiła w niektórych regionach dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej wieszano podłaźniczki, ustawiano te snopy zboża. Co ciekawe, zresztą podłaźniczka, która no jakby była tradycyjnie zieloną gałęzią, świerkową, sosnową, ozdabianą dość podobnie jak potem choinka, bo jabłka i orzechy, jeszcze ozdoby z opłatków, to co wykonywano w domu, trochę papierowych ozdób, to później był taki moment w okresie PRL-u, kiedy Cepelia próbowała podłaźniczkę przywrócić jako taki element wystroju wnętrza, który dobrze pasował do małych mieszkań w latach 60. budowanych, gdzie na tą choinkę często trudno było wygospodarować miejsce.
Może dajmy tym, którzy nieszczególnie tą kulturę ludową znają, wyjaśnienie, czym podłaźniczka jest.
To jest taka ozdoba wnętrza świąteczna, wykonana zazwyczaj z gałęzi tych zimozielonych drzew, czyli świerku albo sosny, zawieszana pod sufitem. Miała takie znaczenie symboliczne, że miała przynieść, tak jak gałęzie drzew iglastych są cały czas zielone, więc miała przynieść jakby tą swoją moc i energię dobrą oddać domownikom, czyli przynieść zdrowie, udzielić tej swojej energii. Ale czasami te podłaźniczki były też wykonywane na przykład ze słomy albo z wełny, z różnych materiałów.
A z tych starych ozdób to pamiętam jeszcze obowiązkowo przez cały adwent moja teściowa wykorzystywała momenty, kiedy przychodziliśmy z jej wnukami, moimi dziećmi i robiliśmy łańcuch z kolorowego papieru. No ten łańcuch to po prostu przebój. Ale też potrafiła zrobić takie jeżyki.
Na ołówku?
Tak, na ołówku. Ze słomy dużo różnych zabawek też się robiło.
Słoma z bibułki takiej właśnie kolorowej. I wydmuszki. Ja pamiętam też ze swojego dzieciństwa, że mój tata jeszcze robił z nami takie ozdoby, byłoby, że z wydmuszek wydmuchiwał po prostu jajko, zostawała skorupka i na tej skorupce żeśmy robili różne dziwne rzeczy, przeważnie jakieś zwierzaki. Mieliśmy pająka, koguta, no różne tam postacie, które bazą była ta skorupka jajka.
Czyli taka organiczna imitacja bombki w pewnym sensie.
Tak, tak. Eko. No i światełka, to znaczy ja pamiętam świeczki na choince, które się zapalało.
No właśnie, bo dzisiaj dzieci myślę, że już nie mają takiego lęku, ale ja jeszcze pamiętam ten lęk o to właśnie, że choinka mogła się zapalić.
A mnie się zapaliła u mnie w domu.
Od świeczek?
Od świeczek, tak.
No właśnie, bo te pierwsze światełka to po prostu były świeczki.
Tak. No i zapalało się chyba je tylko przy takich okazjach, kiedy rzeczywiście wszyscy siedzieli przy tej choince, czy w sam wieczór wigilijny, no bo trudno, tak jak dzisiaj, one często się palą, te lampki, cały czas.
Cały czas, przez cały sezon.
Przez
i
cały
potem.
Sezon, dokładnie. A wtedy no to jednak trzeba było jakoś czuwać nad tą choinką, bo wiem, że święta były też takim czasem, kiedy Straż Pożarna miała sporo roboty.
No i dlatego pewnie pojawiły się te lampeczki elektryczne, których cechą było to, że jak jedna żaróweczka się przepaliła, to trzeba było sprawdzić wszystkie, żeby dowiedzieć się, która. Bo obwód się...
No... Tak, bo to połączenie szeregowe, tak się tego kiedyś nauczyłam na fizykę, że to tak jak lampki choinkowe. Czyli właśnie jak jedna się przepaliła, to pamiętam ten wigilijny poranek, kiedy tata sprawdzał wszystkie, przekręcał każdą żarówkę, która to nie działa.
Ale śliczne były te lampeczki, bo były, pamiętam, muchomorki.
Bałwanki.
Bałwanki, one miały swoje...
Ja pamiętam takie, które właśnie imitowały świeczki. W tych oprawkach były takie akcenty dekoracyjne.
No różne były i w tym roku nasze muzeum wzbogaciło się o taki zestaw lampek choinkowych.
Hura, hura.
Zakupiliśmy taki właśnie stary, mamy i muchomorka tam, i latarenkę, i jeszcze jakieś, i świeczki chyba też.
Przy tej okazji tak się zastanawiam, bo jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy o święcie wszystkich świętych, to tam mówiliśmy o tym, że obecność ognia na grobach no, ma oczywiście bogatą zawartość symboliczną, która wszakże staje pod znakiem zapytania w sytuacji, kiedy się zmienia te tradycyjne znicze na znicze elektryczne. I tak się zastanawiam, jak to jest z choinką w tym wypadku. Czy to, że już nie używamy od dawna zresztą świeczek, czy to też świadczy właśnie o tym, że no, zapominamy o jakimś tam symbolicznym znaczeniu tego, skąd w ogóle ten ogień na drzewku świątecznym się wziął.
No, ogień może zanika, ale światło pozostaje, a to symbolem, ogień jest symbolem też światła, czy przede wszystkim. Więc światło musi być. Teraz już mamy luksus lampek LED-owych, które właśnie mogą być włączone.
Nie nagrzewają się.
Tak, nie nagrzewają, nie pożerają ogromnej ilości światła. Więc nawet przy oszczędnościach elektrycznych miasto może być ozdobione przecież przepięknie tymi LED-owymi lampkami. No, ale jednak to też jest kwestia różnych mód. Ja ze zdziwieniem się dowiedziałam, byłam przekonana, że taka moda na choinkę jednobarwną jest modą lat 90. Tymczasem się dowiedziałam, że srebrno-biała choinka była modna w okresie Art Nouveau. To był już ówczesny wynalazek, więc, ale kojarzymy, prawda, lata 90, gdzie się pojawiły takie...
Złoto-czerwone choinki. Tak. Albo niebiesko-granatowo, tam srebrne. Rzeczywiście mi się też kojarzy z latami 90, że po tym PRL-u właśnie, gdzie było pstrokato i kolorowo, były anielskie włosy i wata na gałązkach, to nagle zrobiło się bardzo elegancko i choinki były takie monochromatyczne i one zazwyczaj stawały w miejscach publicznych, gdzieś w urzędach, w bankach, nie wiem, tak? I pamiętam, że marzyłam, żebyśmy w domu mieli taką choinkę, ale jak przyszło co do czego, bo próbowałyśmy kiedyś z siostrą tak ubrać, to było nam tak szkoda nie wieszać tych wszystkich bombek, co pamiętałyśmy z dzieciństwa, że jednak jak zawsze była kolorowa.
A bo to wieszanie ozdób na choinkę to jest bardzo intymny moment i taki, o, a pamiętasz, to jeszcze babci,
tak
to jeszcze
jest.
Dziadka. Każda z tych ozdób w domach rodzinnych ma taki ładunek emocjonalny.
Bardzo, bo to pamiętamy, one są raz w roku wyjęte i pamiętamy niektóre z dzieciństwa i ja uwielbiam ubierać choinkę u moich rodziców. Zawsze wtedy właśnie mam te wspomnienia związane z tymi bombkami, które niektóre pamiętam od zawsze. I to jest niesamowite, taka podróż w czasie.
Tak,
tyle się wydarzyło w życiu, a one cały czas są, te bombki.
Ja mam bardzo podobne spostrzeżenie, ale teraz coś mi przyszło na myśl, że w rodzinach faktycznie tych kompletów bombek o zdób jest wiele i tych gałązek też jest wiele na choince, ale czubek jest tylko jeden.
No i teraz jest zagadnienie, czy wieszać gwiazdę, czy zakładać czubek. Bo dla niektórych tam musi być gwiazda, gdyż czubek był wynalazkiem PRL-owskim, nie wiem, sowieckim, no w każdym bądź razie ateistycznym. Mm-hmm. A na prawdziwej chrześcijańskiej choince musi być gwiazda.
To już tak idąc teraz ekspresem, przechodzimy od choinki do kolejnego elementu wystroju, zwłaszcza obecnego w amerykańskich filmach o świętach, gdzie na drzwiach spotyka się wieńce. Też organiczne, często z jakimiś ozdobami, zrobione ze świerku, z różnych rzeczy, czasem sztuczne.
I tu niespodzianka. Zwyczaj przybył z Niemiec. Pomysł powstał w 1839 roku. Pierwszy wieniec skonstruował pastor Johann Heinrich Wichner, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko. I on zrobił taki wieniec w prowadzonym przez siebie przytułku. Tak to się wówczas nazywało, dla sierot. Więc żeby rozświetlić czas świąt, wykonał wieniec o średnicy 2 metrów właśnie z zielonych gałązek. I miał też takie właśnie elementy jak choinka, był ozdobiony w podobny sposób. I miał 24 świeczki, które się zapalało kolejno każdego dnia. Tak się zastanawiam. Czy to się wiąże z podpatrzeniem zapalania kolejnych świeczek w święcie Chanuki? Mogło go to zainspirować. W każdym bądź razie każdego dnia zapalało się jedną świeczkę w całkowitych ciemnościach, aż wszystkie 24 w dniu Bożego Narodzenia. I zwyczaj ten oczywiście zaczął się rozpowszechniać na terenach polskich. No, najpierw na terenach protestanckich, bo to pastor oczywiście protestancki, zawędrował do Anglii i tam dokonała się metamorfoza. Poza tym wieńcem, który był wieszany pod sufitem albo stawiany na stole, pojawił się wieniec na drzwi. I to jest już angielski wynalazek. Ciekawą ewolucją też było to, że to zapalanie tych świeczek łączyło się ze spotkaniem modlitewnym, bo to jednak był zwyczaj modlitewny, czyli powstał nowy rodzaj pobożności, jakieś formy pobożności.
On jeszcze ma taką uproszczoną formę, którą ja też kojarzę nie z własnego domu, ale z domów właśnie niektórych znajomych, gdzie były 4 świeczki, każda na jedną niedzielę Adwentu.
Tak.
One też się pojawiają w kościołach czasem, również katolickich, ale też w domach, że jakby pierwszej niedzieli się pali jedną, później 2 i tak dalej, aż do 4.
Tak, i z tą znowu przemianą związane jest to, że to się jakby nastąpiło w latach 20. Rozpowszechnienie wieńcy adwentowych również w kościołach katolickich, przy czym w kościołach katolickich te wieńce są w sobotę albo w niedzielę, pierwszą niedzielę Adwentu błogosławione i święcone, czego nie ma w kościołach protestanckich. Natomiast też z tą zmniejszoną ilością świeczek łączy się zmiana kolorystyki. Najpierw pojawiły się 3 fioletowe, 1 różowa i związane to było z kolorem szat kapłana. Każdą kolejną niedzielę miał
fioletowy
strój, a ostatnią niedzielę Adwentu różowy. A współcześnie kolejna zmiana. Teraz są modne purpurowe, czerwone, złote, więc znowu po prostu na bogato.
Na bogato. Estetyka jednak wygrywa z symboliką trochę.
Tak, i u nas też są, chciałam się pochwalić, pojawiły się 3 nowe wieńce, przy czym 2 są po prostu kupione w supermarkecie, gdzie, bo to jest tak powszechne od lat 90., że ludzie po prostu sobie kupują i zawieszają również, a jeden w kwiaciarni, jakby taki bardziej
gustowny.
Bardziej gustowny, tak, jeżeli tak można mówić. I otwieramy tym samym drzwi do kupywania wianuszków, które przecież pojawiły się w asortymencie wytwórców ludowych, gdzie w okresie świątecznym, prawda?
Stroiki przeróżne, takie na świece, ale właśnie w formie wianków. No i pojawiły się też kalendarze adwentowe. Tu też myślimy o otwarciu kolekcji.
No ja cały czas myślałem o tym aspekcie, jak pani Justyna mówiła o 24 świeczkach, że są też przecież 24 czekoladki.
No to jest ciekawe, bo kalendarz wyewoluował z wieńca, gdzie zamiast świeczek były po prostu paczuszki z tam słodyczami, orzeszkami. No, te słodycze dawniej to nie były jakieś takie, czy na choince, to były takie rzeczy, które współcześnie dzieci by pewnie
nie zainteresowały.
No, ale kiedyś tam po orzeszku w każdym z woreczków, no to był rarytas.
Ale były też takie kalendarze i to chyba właśnie pierwsze z obrazkami, że tam na każdy dzień Adwentu był jakiś obrazek, oczywiście o tematyce religijnej, bożonarodzeniowej. I tak jakby, czy to taka szopka cała powstawała z tego obrazka, niekoniecznie to były słodycze. I dzisiaj znowu do tego trochę wracamy, bo oprócz czekoladkowych kalendarzy, to ja już widziałam w tym roku cuda, bo są i dla dorosłych z baryłkami, z alkoholem, kalendarze i z kulkami do kąpieli i z herbatą, a dla dzieci są też kalendarze, nie wiem, czy mogę wymienić nazwę firmy, z klockami, z klocków.
Znaczy, przede wszystkim ja ostatnio zauważyłem, że coraz popularniejsze się robią kalendarze wcale nie skierowane do ludzi.
O. Tak?
No oczywiście, mamy kalendarze dla psów, dla kotów, z różnymi przysmakami.
No to bardzo się to zmieniło od 1902 roku, kiedy powstał pierwszy kalendarz drukowany. Właśnie tak, jak pani Małgosia mówi, z obrazkami. I on miał formę koła, czy zegara, czy coś takiego. I miał 24.
Czyli jak wieniec.
Tak, tak, tak. On przyjął pierwotnie tę formę wieńca, przejmował.
I no to tak, skoro geneza była ta sama.
No
tak,
bo czas 902,
i potem jeszcze w Hamburgu. Nomen omen. A w 908 w Monachium też wydrukowano. Otwierało się okienka i właśnie niekoniecznie czekoladka, ale mogły być tam na przykład najpiękniejsze szopki z całego świata. Takie obrazki.
Coś czuję, że za chwilę znowu wrócimy do Niemiec, bo moje kolejne pytanie dotyczy bardzo charakterystycznych, dla mnie związanych ze świętami dziadków do orzechów, które najczęściej mają postać właśnie jakichś najczęściej mężczyzn w odświętnych strojach, taki a la trochę żołnierz, czasami troszkę jakiś taki, nie wiem, urzędnik, jakiś burmistrz, coś takiego.
Dziadek do orzechów generalnie jako postać z baletu o tematyce świątecznej, bożonarodzeniowej. Orzechy na choince też jak najbardziej się pojawiały, ale faktycznie, znaczy ja osobiście nie pamiętam z czasów na przykład dzieciństwa dekoracji w formie dziadków, co najwyżej pompkę taką.
No ja właśnie ten zwyczaj teraz najbardziej kojarzę, znowu powtórzę się, z filmów. Jakoś tak kojarzy mi się on gdzieś tam podświadomie ze Stanami, chociaż nigdy tego nie analizowałem za bardzo, że to gdzieś chyba tamten krąg.
No ja właśnie ostatnio, ponieważ jakoś zauważyłam, że tych dziadków bardzo wiele jest i w supermarketach właśnie i w przeróżnych sklepach, gdzie te dekoracje świąteczne się pojawiają, zaczęło mnie to intrygować, to przy okazji rozmowy z moją przyjaciółką właśnie dowiedziałam się, że oni mają w domu takiego dziadka do orzechów całkiem słusznych rozmiarów, taką figurę, którego właśnie w latach chyba 80. przywiózł jej ojciec. Skąd? Z Niemiec. Pojechał do pracy i na jakimś pchlim targu zakupił taką figurkę, wtedy już jako starość.
Jakiś czas temu zacząłem się właśnie zastanawiać, dlaczego te dziadki do orzechów mają właśnie postać żandarmów, żołnierzy, albo właśnie jakiś, no ja to tak roboczo nazywam bogatego urzędnika, ale widać taki sznyt właśnie jakiegoś burmistrza, kogoś takiego też często w tych dziadkach. Nie wiem, czy to prawda, znalazłem taką odpowiedź oczywiście w internecie na to, że ta ozdoba ma taką genezę, że prosty lud, który zawsze był we władzy, którą sprawował właśnie, a to żołnierz, a to żandarm, a to policjant, ktoś taki, no jakiś czas chciała mieć, kiedy to ona tą władzę miała. I właśnie ta postać dziadka do orzechów dlatego była żołnierzem, bo to był ten jedyny moment, kiedy ten prosty człowiek mógł mieć władzę nad tym żołnierzem i to on dla niego te orzechy łupał.
A to pasuje to do okresu, bo świąt, kiedy zaczyna się wszystko na opak. Prawda? Więc
w karnawale
zaczyna się po Bożym Narodzeniu.
To bardzo pasuje. Ładne wytłumaczenie. Podoba mi się. Nie znałam go.
No właśnie, wszystko na opak, bo i zwierzęta zaczynają mówić, których wyobrażenia mamy w szopkach. Nie wiem, czy dzisiaj można mówić o jakimś odwrocie, ale ja pamiętam, że kiedyś ta szopka pod choinką była zupełnie takim standardowym elementem. Właściwie choinka chyba nie mogła istnieć bez szopki, przynajmniej w czasach mojego dzieciństwa. Dzisiaj chyba jest troszkę inaczej, ale sama szopka istnieje nadal, tylko że często też zwiększa rozmiary i tam możemy już te prawdziwe zwierzęta zobaczyć. Jakby to miało z tą szopką?
No, szopka ma dużo dłuższą historię niż choinka tak naprawdę. Według legendy pierwszą szopkę ustawił święty Franciszek z Asyżu właśnie z żywymi zwierzętami. To była taka szopka naturalnych rozmiarów, żeby przybliżyć prostym ludziom tą tajemnicę wcielenia Boga i pokazać, jak to mogło wyglądać. No i szopka znowuż wyewoluowała w sposób bardzo chyba nieoczekiwany, bo najpierw pojawiła się w kościołach, ale w pewnym momencie w XVIII wieku władze kościelne tą szopkę wyprosiły z kościołów. Została tylko taka statyczna, jaką znamy dzisiaj, bo początkowo miała formę przedstawień takich jasełkowych, które zawierały też bardzo dużo komicznych elementów, jakichś współczesnych. Ludzie po prostu przychodzili na to przedstawienie. To się nie podobało biskupom, więc zakazali tego typu przedstawień i one przeniosły się na ulicę. Stąd się wzięła szopka kukiełkowa.
Obnoszona.
Obnoszona, gdzie te tematy religijne były właściwie mniej istotne niż ten komentarz taki do rzeczywistości. To była taka forma kabaretu, można powiedzieć, który wystawiano gdzieś w karczmach, na ulicach, czasem w domach prywatnych. No a już zupełną taką naszą lokalną polską odmianą jest szopka krakowska. To jest w ogóle ewenement, bo ona jako pierwsza chyba tak świadomie przenosi Boże Narodzenie w realia zupełnie lokalne właśnie do Krakowa, bo w szopce krakowskiej mamy elementy architektury konkretnego miasta, gdzie mamy i Kościół Mariacki, i Wawel, i sukiennice, i różne budynki. No i współcześnie ludzie, oczywiście nie tylko w Krakowie, bawią się trochę tą konwencją, bo powstają szopki już osadzone w lokalnych różnych sceneriach, czy to w konkretnych miastach, budynkach. Był konkurs parę lat temu na szopkę pomorską. Nasze muzeum też się wzbogaciło wtedy o kilka szopek, między innymi taką, która jest na Łodzi, czy w gdańskim Żurawiu. No, po prostu jest to forma dzieła sztuki. A jeśli chodzi o tą domową szopkę, są regiony, gdzie ona nadal chyba jest taką istotną formą dekoracji, chyba mogę powiedzieć. No, mam na myśli Śląsk, bo tam właściwie szopka była zawsze ustawiana, tak zwana betlejka.
Tak, i ona może być niezależnym elementem też takim ozdobnym, prawda? Mhm. Gdzieś postawiona wyżej, ale bardzo często szopeczka malutka jest po prostu pod choinką. Mhm. I pamiętam, że może mieć wszelką formę, nawet takiej wycinanki ze sztywnego papieru też się ustawiało pod choinką. Mhm. Więc tam były różne...
Tak, bo te śląskie szopki to mają mnóstwo postaci. Wiem, że to troszeczkę tak wyglądało, że bo figurki chyba gipsowe przeważnie były, że się dokupowało co roku jakieś postacie. Na początku można było mieć takie najprostsze, świętą rodzinę, tam kilku pasterzy i trzech króli, a potem można było dokupować całą masę takich pobocznych postaci. I one trochę przypominają chyba te włoskie szopki, które też są taką bardzo liczne, rozbudowaną formą.
Mi się wydaje, że to też jest taki rodzinny rytuał powiększania tych zasobów świątecznych, tak jak powiększał się zasób bombek, prawda? Tak jak już wspominaliśmy, można było rozpoznawać różne pokolenia wstecz na podstawie tego, co przetrwało. Ja pamiętam, że lata 90., kiedy ten przemysł bombkarski się u nas też tak bardzo otworzył, bo chyba w Polsce robiono również bardzo dużo bombek w okresie tak zwanego PRL-u na sprzedaż, a potem się pojawiły u nas bardzo ozdobne bombki. Ja kupowałam dzieciom na święta.
Takie duże były
takie
też.
Takie duże i takie właśnie, a to lajkonik, a to jakaś panna, takie formy. Ale wracając, że te wystroje szopek też mogłyby przypominać taki
kolekcję.
Taką kolekcję rodzinną. Kolekcję cudeniek na Boże Narodzenie.
No tak, bo i zwierzątka można było tam i ludziki dokupować, i drzewka. I to trochę taka forma zabawy, tak jak i z ubieraniem choinki właśnie, że przecież kiedyś właśnie bombki były okrągłe, bardzo popularne, modne były tak zwane bombki z reflektorem, czyli z takim wgłębieniem, które załamywało światło. Takie
tragedia
stoszkowate.
Dla dzieci, bo tam się bardzo zawsze chciało włożyć palec, a nie wolno było.
I wcisnąć.
Nie pytajcie, skąd wiem.
No właśnie. A później już się pojawiły też bombki odlewane w formach. Pierwsze formy były drewniane, ale już się pojawiły właśnie zwierzątka, serduszka, szyszki, co tam jeszcze, grzybki. No i w czasach właśnie już po II wojnie światowej bombki były masowo wytwarzane i one staniały, więc każdy mógł sobie wreszcie na te bombki pozwolić i można było tą kolekcję, tak jak pani Justyna powiedziała, tworzyć rodzinną. Też pamiętam, że miałam takie ulubione bombki, któraś była moja, któraś była siostry i było wiadomo, ta moja, ja ją wieszam.
W taki piękny sposób wróciliśmy z powrotem do początku naszej rozmowy, czyli do bombek. I to nawet bardzo dobrze, bo okazuje się, że u nas w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie już na samym wejściu, wchodząc do muzeum, można podziwiać najnowsze eksponaty związane właśnie ze świętami z naszej kolekcji, czyli
najnowsze,
również bombki.
Czyli niedawno kupione, bo to nie znaczy, że najmłodsze w ogóle, ale to właśnie są te bombki z drugiej połowy XX wieku.
Szklane.
Szklane, właśnie, bo dzisiaj...
Przeciwieństwie do plastikowych współczesnych, bo tu też
często,
trzeba...
tak. No szklane się również zdarzają, ale one są droższe, a ta masowa produkcja, taka supermarketowa, to przeważnie jest jakieś sztuczne tworzywo. Więc zdecydowaliśmy, że zaczniemy zbierać bombki szklane, bo one jakoś niepostrzeżenie zaczynają nam odchodzić w przeszłość. I nie chcemy, żeby nam taka luka w zbiorach powstała, więc oprócz tego, że mamy przeróżne ozdoby ze słomy, z papieru,
Płatka,
tak, no to zaczęliśmy zbierać ozdoby szklane i można je właśnie zobaczyć w gablocie w holu naszego muzeum. To taki zaczątek kolekcji.
W ten sposób dobrnęliśmy do końca naszej rozmowy, chociaż domyślam się, że jakbyśmy zaczęli wyszukiwać to tych ozdób świątecznych, oczywiście byłoby więcej. Ja sam mam kilka na myśli i myślę, że nasi słuchacze też sobie myślą, że czegoś tam w tym zestawieniu zabrakło. Tym niemniej te najważniejsze myślę, że sobie pokrótce dzięki paniom omówiliśmy. I cóż, za kilka dni dosłownie Wigilia. Chcieliśmy wszystkim naszym słuchaczom życzyć spokojnych, rodzinnych i satysfakcjonujących świąt. A już w drugi dzień świąt, kolejny z serii podcastów świątecznych, tak jak zaczynałem to nasze dzisiejsze spotkanie, jest to pierwszy z dwóch podcastów świątecznych. W drugi dzień świąt usłyszymy o tym, jak świętuje się święta na całym świecie. No może nie na całym, bo mówimy sobie tylko o kilku jego regionach, ale właśnie w opozycji do dzisiejszego naszego spotkania, gdzie mówiliśmy raczej o Polsce, porozmawiamy sobie również o świątecznych zwyczajach z innymi wszakże gośćmi. Dziękuję bardzo obu paniom za to świąteczne spotkanie i za omówienie naszych świątecznych różnych akcesoriów i słyszymy się w kolejnych podcastach naszego muzeum.
Dziękujemy.
Dziękujemy.